Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Solutions Architects Handbook to praktyczny przewodnik po architekturze rozwiązań, napisany przez Saurabha Srivastava. A w trzecim wydaniu rozwijany również z udziałem Nelanjali Srivastava. Książka należy do literatury zawodowej z obszaru projektowania systemów, chmury i modernizacji przedsiębiorstw. Jej celem nie jest nauka jednego języka programowania ani przygotowanie wyłącznie do certyfikatu. Pokazuje raczej, jak architekt rozwiązań przekłada potrzeby biznesowe na spójny projekt techniczny, uwzględniający ograniczenia organizacyjne, bezpieczeństwo, koszty i sposób eksploatacji systemu. Autorzy prowadzą od podstaw roli architekta oraz wzorców projektowych do architektury cloud native, automatyzacji DevOps, danych, internetu rzeczy i uczenia maszynowego. Trzecie wydanie rozszerza ten zakres o generatywną sztuczną inteligencję, clean architecture, edge computing i zagadnienia związane z komputerami kwantowymi. Wyraźny jest kontekst AWS, lecz najważniejsze zasady, takie jak definiowanie wymagań niefunkcjonalnych, ocena kompromisów i dokumentowanie decyzji, pozostają użyteczne niezależnie od wybranego dostawcy chmury. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od wymagań biznesowych do architektury, która uwzględnia ograniczenia. Centralnym zagadnieniem książki jest praca architekta jako osoby łączącej cele firmy z wykonalnym rozwiązaniem technicznym. Autorzy nie sprowadzają tej roli do wyboru usług chmurowych. Punkt wyjścia stanowią potrzeby użytkowników, kontekst biznesowy, istniejące systemy, budżet, termin realizacji i kompetencje zespołu. Dopiero w takim kontekście można oceniać technologię. Szczególne znaczenie mają wymagania niefunkcjonalne, czyli oczekiwania dotyczące dostępności, opóźnień, pojemności, odzyskiwania po awarii, prywatności oraz zgodności regulacyjnej. Są one często bardziej decydujące dla projektu niż sama lista funkcji produktu. Książka pokazuje też, że architekt musi uzgadniać decyzje z interesariuszami, wyjaśniać ich konsekwencje i rozpoznawać sprzeczne priorytety. Niska cena, bardzo wysoka dostępność i szybkie dostarczanie zmian nie zawsze dają się maksymalizować jednocześnie. Właściwa odpowiedź polega więc na jawnym opisaniu kompromisów, a nie na deklarowaniu, że system będzie najlepszy pod każdym względem. Omawiane działania, takie jak przygotowanie proof of conceptu, prototypu oraz dokumentacji architektury rozwiązania, służą redukowaniu ryzyka przed kosztownym wdrożeniem. To nadaje książce charakter podręcznika podejmowania decyzji, nie katalogu gotowych recept. Po drugie, 6 filarów jakości: wydajność, skalowalność, koszt, bezpieczeństwo, operacje i DevOps. Książka porządkuje ocenę architektury wokół głównych filarów projektowych. Wydajność dotyczy m.in. sposobu reagowania systemu pod obciążeniem i właściwego doboru zasobów. Skalowalność odpowiada na pytanie, czy rozwiązanie może obsłużyć wzrost ruchu lub danych bez nieproporcjonalnego wzrostu złożoności. Niezawodność i odporność wymagają projektowania z założeniem, że komponenty, łącza oraz zależności zewnętrzne mogą zawodzić. Autorzy wiążą te kwestie z wysoką dostępnością, mechanizmami odtwarzania i planowaniem awaryjnym. Równie ważne są bezpieczeństwo oraz optymalizacja kosztów. Bezpieczeństwo nie powinno być dodatkiem na końcu projektu, ponieważ późne poprawki są droższe i mogą nie usunąć ryzyka wynikającego z błędnego podziału odpowiedzialności, kontroli dostępu lub ochrony danych. Koszt z kolei trzeba analizować w cyklu życia rozwiązania, a nie tylko przez cenę początkowej infrastruktury. Operacyjna doskonałość i DevOps domykają obraz: system ma być obserwowalny, możliwy do utrzymania i bezpieczny do zmieniania. Automatyzacja wdrożeń oraz walidacja architektury ograniczają ryzyko ręcznych błędów. Wartością tego ujęcia jest pokazanie powiązań. Przykładowo replikacja może poprawić dostępność, lecz zwiększyć koszt i utrudnić spójność danych. Architektura wymaga zatem świadomego bilansowania, nie odhaczania niezależnych list kontrolnych. Po trzecie, wzorce mikroserwisowe, zderzeniowe i hybrydowe jako odpowiedzi na różne problemy. Istotna część przewodnika dotyczy wzorców architektonicznych, w tym mikroserwisów, podejścia sterowanego zdarzeniami oraz rozwiązań hybrydowych. Książka traktuje je jako narzędzia, których sens zależy od problemu, a nie jako domyślny znak nowoczesności. Mikroserwisy mogą pomóc w niezależnym rozwijaniu części systemu i w podziale odpowiedzialności pomiędzy zespoły. Doprowadzają jednak komunikację rozproszoną, więcej punktów awarii, trudniejsze obserwowanie przepływu danych oraz większe wymagania operacyjne. Dlatego rozbicie monolitu nie jest automatyczną poprawą architektury. Podobnie architektura zdarzeniowa wspiera luźniejsze powiązanie komponentów i reagowanie na zmiany w systemie. Lecz wymaga starannego projektowania kontraktów komunikacyjnych, obsługi powtórzeń, kolejności zdarzeń i ewentualnej spójności danych. Model hybrydowy ma znaczenie w organizacjach, które łączą zasoby lokalne z chmurą publiczną, na przykład z powodu systemów dziedziczonych, regulacji lub etapowej migracji. Autorzy uwzględniają również antywzorce, co pomaga odróżnić rozwiązanie dopasowane do skali i organizacji od architektury nadmiernie złożonej. Najważniejsza lekcja jest praktyczna. Wzorzec należy dobierać na podstawie granic domeny, tempa zmian, potrzeb integracyjnych i dojrzałości zespołu. Sama popularność technologii nie uzasadnia jej wdrożenia. Po czwarte, modernizacja systemów dziedziczonych i przejście do architektury cloud native. Książka zajmuje się modernizacją aplikacji dziedziczonych, co jest jednym z najbardziej realistycznych zadań architekta w dużych organizacjach. Zwykle nie zaczyna on pracy od pustej kartki. Musi uwzględnić istniejące zależności, dane, procesy operacyjne oraz ryzyko zakłócenia działania firmy. Autorzy omawiają integrację z chmurą publiczną, podejście cloud native oraz stopniowe przekształcanie systemów. Takie podejście jest ważne, ponieważ pełne przepisanie aplikacji bywa kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem utraty wiedzy zakodowanej w starym rozwiązaniu. Modernizacja wymaga więc najpierw rozpoznania granic systemu, krytycznych przepływów danych i ograniczeń technicznych. Następnie można ocenić, które elementy warto migrować, które otoczyć warstwą integracyjną, a które pozostawić tymczasowo bez zmian. Cloud Native w tym ujęciu nie oznacza wyłącznie uruchamiania aplikacji w chmurze. Obejmuje korzystanie z automatyzacji, elastyczności zasobów, mechanizmów zarządzanych oraz praktyk umożliwiających częste i kontrolowane wdrożenia. Książka uwzględnia także dane, w tym przetwarzanie big data, magazynowanie danych oraz kontekst blockchain. Dzięki temu modernizacja nie jest opisana tylko jako problem aplikacyjny. Jest przedstawiona jako zmiana całego krajobrazu technologicznego, od integracji i danych po bezpieczeństwo, koszty i utrzymanie. Na koniec generatywna AI, IoT i Edge Computing, czyli projektowanie wobec nowych obciążeń i ryzyk, trzecie wydanie rozszerza perspektywę książki o generatywną sztuczną inteligencję, a także o Clean Architecture.
Edge Computing i Computery Kwantowe.
Nie zmienia to podstawowego przesłania przewodnika. Nowe technologie powinny być oceniane architektonicznie, a nie tylko prezentowane jako modne funkcje. Do przypadku generatywnej AI istotne stają się źródła danych, ochrona informacji, jakość odpowiedzi, zarządzanie dostępem, koszty wykorzystania modeli i sposób włączenia ich do istniejących procesów. System oparty na modelu językowym potrzebuje innych mechanizmów kontroli niż zwykła aplikacja formularzowa, szczególnie gdy przetwarza wiedzę firmową lub wspiera decyzje użytkowników. Rozdziały dotyczące uczenia maszynowego, Big Data i IoT poszerzają tę perspektywę o przetwarzanie dużych strumieni danych oraz urządzenia działające poza centralnym środowiskiem. Edge Computing może ograniczać opóźnienia i transfer danych, ale komplikuje zarządzanie rozproszoną infrastrukturą oraz aktualizacjami. Clean Architecture wnosi natomiast zasadę oddzielania logiki biznesowej od szczegółów technologicznych, co może ułatwiać zmianę dostawców i testowanie systemu. Zmianka o komputerach kwantowych ma charakter orientacyjny i sygnalizuje kierunek rozwoju. Praktyczna wartość tego zakresu polega na uczeniu pytań, które architekt powinien zadać przed wdrożeniem nowej technologii. Podsumowując, Solutions Architects Handbook jest najbardziej użyteczny dla programistów, inżynierów DevOps, administratorów, analityków technicznych i początkujących architektów,
którzy chcą przejść od myślenia o pojedynczej aplikacji do myślenia o całym rozwiązaniu.
Skorzystają z niego także bardziej doświadczeni specjaliści, jeśli potrzebują uporządkowanego przeglądu tematów związanych z modernizacją, chmurą, dokumentacją i oceną kompromisów. Lektura zakłada orientację w realiach tworzenia oprogramowania oraz podstawową znajomość chmury, dlatego nie jest całkowicie elementarnym wprowadzeniem do informatyki.
Jej praktyczną korzyścią jest uporządkowanie procesu pracy od wymagań biznesowych i niefunkcjonalnych przez dobór wzorców oraz technologii, po walidację, automatyzację i utrzymanie rozwiązania. Wyróżnikiem książki na tle węższych poradników chmurowych jest szeroki zakres połączony z perspektywą roli zawodowej architekta.
Nie ogranicza się do konfiguracji usług ani do przygotowania do jednego egzaminu. Łączy architekturę aplikacji, dane, bezpieczeństwo, koszty, DevOps i komunikację z interesariuszami. Zarazem jej szerokość jest ograniczeniem dla czytelnika szukającego głębokiego opracowania jednego zagadnienia, na przykład bezpieczeństwa,
projektowania danych czy systemów rozproszonych. Widoczna orientacja na AWS może wymagać przełożenia przykładów na Azure, Google Cloud lub środowisko lokalne.
Mimo tego zasady projektowe są w dużej mierze przenośne. Aktualne wydanie wyróżnia dodatkowo włączenie generatywnej AI i edge computingu do szerszej dyskusji o odpowiedzialnym projektowaniu systemów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Saura Srivastava, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.